Michał Karnowski, dzień dobry. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Piękny letni dzień, w polityce dużo wydarzeń. Skomentujemy je wspólnie. Maciej Pawlicki jest jednym z gości, witam serdecznie. Reżyser, publicysta Tygodnika Sieci. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Dziękuję, że jak zawsze możemy na księdza liczyć. Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Piotr Semka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy, autor książek. Witam serdecznie.
I milioner.
I milioner właśnie chciałbym zapytać. Pani Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, oskarżyła pana z mównicy sejmowej, to duża sprawa, że wziął pan 7 milionów złotych jakiejś dotacji na jakąś fundację, z jakiejś fundacji. Coś takiego miało miejsce?
Nie, to jest zupełne kłamstwo. Nie miałem nic wspólnego z żadną fundacją. Nigdy nie występowałem o żadne pieniądze na konwencję. Pani Ewa Lider przeprosiła mnie, no ale liczba tweetów, których rozmaite typki gratulują, że Piotruś skroił 7 melonów, będą krążyć w sieci jeszcze długo, a jak w koszmarnym śnie widzę, że za 2-3 lata ktoś uśmiechnie się jadowicie, a 7 meloników to się skroiło za dobrej zmiany.
A za 7 lat ktoś sięgnie do stenogramu sejmowego, który jest dokumentem trwałym w odróżnieniu od przeprosin na Twitterze,
tak,
które
zaprosiły. To jest też element właśnie, który mnie najbardziej boli. Ja będę starał się, aby było jakieś oświadczenie pani Ewy Lider w tej sprawie, albo nie wiem jaka jest procedura w sprawie zapisów stenogramu sejmowego, ale to jest dobry przykład, jak ktoś po latach powie, proszę bardzo, stenogram, dokument, historii.
Panie mecenasie, co by pan doradzał Piotrowi Semce i innym ludziom oskarżanym, redukowanym do zachłanności, przypisywane są...
Proces już po 2 latach ma pan orzeczenie pierwszej instancji.
Myślę, że to może być.
Albo sięgnięcie do statutów Wiślickich, które mówiły, że kto by matkę cudzą o nierząd naganił, 60 grzywien winien zapłacić i spod ławy powiedzieć, co on powiedział, łgałem jako
to
pies.
Kobiety tak akurat kiedyś nie chcę tak robić, ale mam nadzieję, że pani Lider wygłosi oświadczenie na końcu sejmowych, w której po prostu stwierdzi i poproszę, żeby to się znalazło w stenogramie.
I jak się znajdzie, wcale nie oznacza, że pozostanie. Poseł Świtoń w nocteczek składał oświadczenie na temat tego, kto jest agentem. Nie ma tego w stenogramie Sejmu do dzisiaj. Decyzją marszałka ten zapis został usunięty. Ale sprawa, więc sytuacja jest dość trudna.
Sprawa,
a nie
myślę,
wiadomo,
że ma,
czy 7
myślę,
to jest to samo, co nie 6.
Ma trochę głębsze dno. Otóż wyraźnie widać, że próbuje się redukować dobrą zmianę do zachłanności. Próbuje się redukować wszystkie media, które jakoś sympatyzują ze zmianami w Polsce, wyłącznie do pieniędzy. Choć przypomnę, za 2017 rok, wiecie państwo, panowie i państwo widzowie, ile wyniósł zysk jednej ze stacji komercyjnych? Myślę tu o TVN-ie. 466 milionów czystego zysku. Jedna z największych stacji komercyjnych, 130 milionów czystego zysku. To są sumy, które się nie dadzą w żaden sposób porównać z tymi niezależnymi mediami, które gdzieś są tworzone w Polsce.
To wszystko na krytyce dobrej zmiany. To wskazuje, jaki jest pożytek.
Dobrze, proszę państwa, ale ten tydzień panu Piotrowi Semce życzymy, żeby udało się to kłamstwo skutecznie sprostować, choć wiemy, jak to jest trudne. Tematem tygodnia są zmiany w sądownictwie. Sejm przyjął taki pakiet technicznych zmian, które mają zmierzyć się z pewnymi problemami, z pewnymi obstrukcjami, które tutaj też spotkano, z jakimiś złymi intencjami, ale tak naprawdę wydarzeniem było to, że pan sędzia Iwulski został przesunięty w cień w tym minionym tygodniu, wróciła do pracy, tak to nazwała pani sędzia Małgorzata Gersdorf. Posłuchajmy, zobaczmy.
Skoro zostałam prawidłowo powołana przez prezydenta RP do pełnienia przedmiotowej funkcji, to wydane przez pana postanowienie nie może usunąć tego skutku. Skutek nie może również zostać wywołany ustawą zwykłą. Biorąc zatem pod uwagę przedstawioną argumentację związaną z powołaniem mnie do pełnienia funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, stwierdzam, że moja kadencja trwa nadal aż do 30 kwietnia 2020 roku i jestem zobowiązana do sprawowania tego urzędu z mocy najwyższego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednak już 2 dni temu przedstawiciel prezydenta wyjaśniał, że Małgorzata Gersdorf nie jest pierwszą prezes Sądu Najwyższego, bo przeszła w stan spoczynku. Specjalne oświadczenie wystosował Józef Iwulski, który obecnie pełni obowiązki prezesa Sądu Najwyższego.
KRS winna była odmówić zastosowania normy przewidującej, że sędzia Sądu Najwyższego, który ukończył 65. rok życia przed wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym, przechodzi w stan spoczynku.
Przypomnijmy, że Józef Iwulski nie wpisał do oświadczenia lustracyjnego, że był szkolony przez Wojskową Służbę Wewnętrzną. W stanie wojennym orzekał w 7 procesach politycznych, w których skazano łącznie 13 opozycjonistów.
Według mojej pamięci orzekałem w jednej sprawie politycznej. To chodziło o roznoszenie ulotek nielegalnych, posiadanie nielegalnych wydawnictw.
Bezprecedensowa jest napaść na pana sędziego Iwulskiego. To jest najlepszy sędzia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Najwyższym.
W rzeczywistości pan sędzia Iwulski orzekał w 7 sprawach z udziałem opozycjonistów, więc kłamał. Ale moja teza jest taka, nie wiem czy się panowie zgodzicie, że pani Małgorzata Gersdorf tak pilnie wróciła do Warszawy, do pracy, porzuciła te swoje 7 jezior, w których, jak stwierdziła, się wykąpała w tym czasie, ponieważ Polacy zobaczyli pana Iwulskiego, usłyszeli go, dowiedzieli się co nieco o nim i zdali sobie sprawę, kto się tam okopał. Znaczy, o co idzie bitwa?
Tak, ale pani Gersdorf rzeczywiście uznała, że pan Iwulski nie może być twarzą w oporu, bo wyszły jego brzydkie sprawki ze stanu wojennego, ale jednocześnie Małgorzata Gersdorf wystąpiła bardzo ostro w obronie. Mówiąc...
To nic nie zmienia tego faktu. Musiała tak zrobić, natomiast kompromitacja pozostaje kompromitacją.
Dobrze, ale ja bym chciał wrócić do tej sprawy, ponieważ to nie jest tylko jeden przypadek. Jeżeli pani Gersdorf mówi, że w stanie wojennym sędzia Iwulski musiał takie rzeczy robić, no i to jest oczywiste. I jeżeli potem na przykład dziennikarka Gazety Wyborczej twierdzi, że to jest oczywiste, że pan Iwulski nie mógł się wycofać, bo na jego miejsce przyszedłby ktoś mocniejszy, o bardziej twardogłowych poglądach i wyroki byłyby wyższe, to ja bym oczekiwał, że w takim razie na przykład profesor Adam Strzembosz, który zawsze bardzo podkreślał swoją postawę w stanie wojennym, no odezwie się. Tymczasem profesor Strzembosz jest jak gdyby więźniem swojej roli, którą on przyjął, to znaczy obrońcy całego tego establishmentu. Ale paradoks polega na tym, że on korzysta jak gdyby z tego prestiżu, który ma, bo w stanie wojennym profesor Strzembosz zachował się bardzo dobrze, po to, żeby bronić właśnie takich ludzi jak Iwulski. I jeszcze jedna rzecz. Rzecz, którą zwrócił uwagę Sławomir Cenckiewicz. Gdyby w 2015 roku do władzy doszło Platforma, a sądząc z jej ówczesnych zapowiedzi rozwiązano by IPN, to dokumenty, które zawierały prawdę o przeszłości pana Iwulskiego, trafiłyby do Centralnego Archiwum Wojskowego, a tam, jak wiemy już z tego, co zbadał Sławomir Cenckiewicz, brakowano tego typu materiały, czyli po prostu je niszczono. Krótko mówiąc, gdyby nie to, i gdyby IPN zlikwidowano, to sędzia Iwulski mógłby sobie pogratulować, że jego stałe grzeszki nigdy nie wyszłyby na jaw.
Jest największym skandalem ostatnich lat. To jest na pewno, ale też nie do końca jest tak. Dlatego, że nie jest tak, że każdy musiał sądzić w stanie wojennym. Była pani sędzia Bocheńska Łodzi, która odmówiła i wyrzucono ją po prostu ze stanu sędziowskiego. Sędzia Iwulski mógł przewidzieć, że stan wojenny jest nielegalny, co orzekł Trybunał Konstytucyjny. A ja mówię to dlatego, że miałem przez przypadek może szczęście, że 18 grudnia 1981 roku przed Sądem Wojewódzkim w Łodzi w procesie Słowika wywiodłem to, że jest to nielegalny stan wojenny. Prawda, że potem byłem taksówkarzem. Czyli można.
Przez 8 lat było tak.
Przez 8. Czyli można i niech oni nie opowiadają bzdur. W dodatku nie ma to nic wspólnego z aktami. Akta jego wskazywały jeszcze, że był dzieckiem rodziców z milicji, co zdarza się przecież. I tyle tylko miało to znaczenie, że na imieninach w domu państwa Iwulskich nie mówiono z entuzjazmem o demokratycznej Polsce w przyszłości oczekiwanej. Co być może nie było dobrą rekomendacją do tego, by pan sędzia Iwulski został, przypomnijmy, prezesem Izby w 2016 roku.
Tak, bo ta dyskusja dotyczy przede wszystkim tego, czy w tej jednej z najważniejszych instytucji polskiego sądownictwa naprawdę nie mogą zasiadać inni ludzie. Musieli być dokładnie z takimi życiorysami. Maciej Pawlicki.
Wydaje się, że to jest moment, w którym coraz wyraźniej widać, że ta grupa, która trzyma władzę, no, trzyma władzę w polskim sądownictwie, trzyma władzę w Polsce, jest jeszcze bardzo silna. Jest jeszcze bardzo silna i ma jeszcze wiele przyczółków. Jest niesłychanie zdeterminowana. To znaczy to, że w tej chwili przeprowadzane są zmiany stopniowe. To znaczy, że po raz piąty musimy rząd czy ministerstwo, parlament musi nowelizować ustawę. To nie jest dobre. To znaczy, to jest takie troszeczkę w ogólnym poczuciu nie dodaje powagi państwu i trochę przypomina takie obcinanie ogonka po kawałku. Ale to nie jest kotek. To jest sytuacja, w której powinniśmy być bardzo dobrze przygotowani na najgorsze zachowania. To znaczy te zachowania jeszcze nas czekają, anarchizujące, i powinniśmy przewidywać to w kolejnych ustawach, że rzeczywiście opozycja jest tak bardzo zdeterminowana i tak bardzo rozumie, że ruchy władzy, które dają poczucie Polakom, że działa w ich interesie, tak bardzo ją wzmacniają, że musi się zradykalizować w wielu elementach takich, w których decydują nie głos ludzi, nie głos demokratyczny, tylko bardzo radykalne zachowania, czy to uliczne,
czy to znaczy, że tam w tym obszarze, którego dotykają te ustawy dziś procedowane, chociażby w tych dniach, wczoraj w nocy jeszcze w parlamencie, że tam jest jakaś realna władza, że tam jest coś, co naprawdę rozstrzyga o naszym losie?
Ja myślę, że ten dialog panów, od którego zaczęliśmy, świadczy, że obaj zacni dżentelmeni nie wierzą w polskie sądy.
Nie, no bo to znaczy, ja znaczy,
nie.
No to zaraz, bo to nie ma się co śmiać. Pytanie dotyczy tego, czy ktoś bierze sądownictwo i ktoś je miał.
No je miał i ma, je nadal.
A ktoś je bierze?
Nie, no myślę, że nikt go nie bierze, tylko my je bierzemy. Znaczy naród chce odzyskać, próbuje odzyskać i zresztą myślę, że to zdjęcie pana Chmaja krzyczącego na panią Wasserman jest takie symboliczne dla historii, dla tego procesu, ale w ogóle też dla historii Polski ostatnich lat, w których elita wkurzona, wściekła i zdziwiona i zaskoczona elita wrzeszczy na Polskę, na Polaków, że próbuje uzyskać Polskę dla siebie.
No to jest panie, przepraszam, ksiądz Henryk Zieliński. Zaraz, panie mecenasie, za sekundę, tak, przepraszam.
Samozwańczy
ksiądz Henryk Zieliński.
Przepraszam. Ja przyznaję, że trudno mówić z uśmiechem o tym, co się dzieje w tej chwili. I kiedy słyszę deklarację pani Gersdorf, że pan sędzia Iwulski to jest najlepszy sędzia w prawie pracy i w innych sprawach.
Może tak jest.
Panie redaktorze, tylko jeżeli najlepszy sędzia jest taki, to przepraszam, jacy są pozostali? W czym my siedzimy w tym momencie, nie? I rzeczywiście to nawiązanie do kwestii, że my tutaj w studiu, jednak powiedzmy sobie wprost, nasza sytuacja jako ludzi mediów jest troszeczkę lepsza niż sytuacja zwykłego Polaka. I jeżeli pan Piotr, jako dziennikarz, znany dziennikarz w Polsce, nie ma szansy w ciągu 2 lat doprosić się sprawiedliwości w naszym kraju.
W tak oczywistej sprawie.
Ja
to wierzę po prostu.
No więc właśnie.
Zmarnuje kupę szmalu, pokazuje... a potem jakaś sędzina mi pouczy, że może każdy może się pomylić.
Ale to pokazuje, w którym momencie my jesteśmy. Natomiast niestety trzeba również powiedzieć kamyczek do ogródka obecnej władzy, że no również być może, że kiedy robimy reformę, to ona musi być dużo lepiej przygotowana. Dlatego, że pan sędzia Iwulski, następcą, nie będę tutaj o słowa się walczył, prawda? Ale na miejsce pani Gersdorf, no, został jednak desygnowany przez...
Tak, ale jako najstarszy. No.
Jako najstarszy, tak, zgoda, ale według mnie to
ja mam być... pretensję, to znaczy, że pan prezydent w trakcie spotkania z panią Gersdorf nie powiedział do kamery: zakończyła pani swoją misję, jest pani już byłą pierwszą prezes Sądu Najwyższego. I ta prawda. Wiara w kurtuazję i jakąś dobrą wolę ze strony pani Gersdorf, naprawdę nie wiem, skąd pan prezydent ją brał. No i być może dzisiaj sytuacja, w której pani Gersdorf występuje w Karlsruhe na zaproszenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego i mówi, że jestem nadal pierwszym prezesem, pani Gersdorf... jej siła zaczęła się z tego spotkania pana prezydenta
pani
z panią Gersdorf.
Gersdorf mówi, będę pierwszym prezesem na uchodźstwie, a szefowa niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego twierdzi, że ona uznaje panią Gersdorf jako przewodniczącą tego Sądu Najwyższego. Panie mecenasie, czy to jest...
Rozpoczął się ogólnoeuropejski plebiscyt.
Nie, może jest tak, że prawda? Niemcy pokazują, że oni się czują uprawnieni do decydowania o takich sprawach w Polsce.
By naruszali przez to kartę praw podstawowych, które są sygnatariuszami, gdyby tak robili. Ale przecież sytuacja jest bardzo prosta. Nawet w tym komentarzu tu popełniono błąd. Pani prezes Gersdorf z mocy prawa przeszła jako sędzia w stan spoczynku, a pierwszy prezes sądu nie może nie być sędzią. I to jest cały mechanizm. Mądry czy głupi, ale on wynika jasno z ustawy i bardzo jasno upisanej. Mogę powiedzieć tak, że pani Gersdorf mogłaby ze złota być, ale nie powinna robić z siebie przedmiotu przetargu już teraz międzynarodowego i po prostu ustąpić. Czy ja mam prawo tak mówić? Mam. Jak pan prezydent Wałęsa, który chciał chronić demokrację, zwolnił mnie przed upływem kadencji i Trybunał Konstytucyjny orzekł, że było to skrajnie nielegalne, to ja powiedziałem dziękuję bardzo, nie będę się kopał z prezydentem państwa, bo państwo i jego godność na tym cierpi. I dlatego powiadam, że choćby ze złota pani Gersdorf była, to powinna dać sobie spokój i nie robić konfuzji międzynarodowej i w Polsce. Dlatego, że obok czystych zapisów prawa istnieje coś takiego jak powaga, godność państwa, którą wszyscy urzędnicy powinni szanować, a władza, która jest jedna, nie powinna się kopać wzajemnie. Pan zapytał, jakie znaczenie mają decyzje dla nas Sądu Najwyższego. Zasada prawna uchwalona przez Sąd Najwyższy ze względu na niezamieszczenie w Konstytucji PRL zasady lex retro non agit, mającej 2000 lat.
Prawo nie działa wstecz.
Prawo nie działa wstecz. Sędziowie nie byli zwolnieni z obowiązku stosowania retroaktywnych przepisów karnych rangi ustawowej, czyli dekretu o stanie wojennym, który przewidywał odpowiedzialność wsteczną. To określił Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z 2007 roku. To znaczy, że wszyscy sędziowie, którzy wydawali wyroki w trakcie nielegalnego stanu wojennego, są ekskulpowani. Może w innym wypadku Sąd Najwyższy powiada, że artykuł 4 ustawy o IPN-ie nie ma mocy normatywnej. Sąd Najwyższy powiada, że przepis ustawy nie ma znaczenia. A chodzi o to, że ustawa o IPN-ie powiedziała, że dla przestępstw czy zbrodni komunistycznych nie obowiązuje przedawnienie 5-letnie, ale 40-letnie chyba. I teraz tak, połowa sądów w Polsce na podstawie uchwały Sądu Najwyższego umarza postępowania jako przedawnione, a połowa orzeka, że bicie kogoś w celi było zbrodnią przeciwko ludzkości, co jest może niedorzecznie brzmi, ale zbrodnia przeciwko ludzkości się nie przedawnia. I dlatego ci strażnicy... No, i jeżeli pan pyta, ja proszę, mam kartę tutaj
panie
sporo,
mecenasie,
to mogę
świetny przykład przydać, pokazujący
jaka to jednym zdaniem skomentował, ale to znaczy, że nie zdajemy, że w tej chwili dopiero zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę w sądach polskich trwa anarchia. To znaczy, że nie ma systemu normalnej sprawiedliwości, tylko jest system, w której jest grupa, która sądzi inaczej, niż wynika to z poczucia...
Tutaj wprost padają słowa, że sędziowie...
bardzo spoisty system, tylko na taki, na który nikt nie ma...
Ja że część sędziów jest sprawiedliwa.
Wynik na końcu jest, rozumiem, pan mecenas sugeruje, że ta anarchia prowadzi do tego, że na końcu wyniki w pewnych sprawach są takie, jakie mają być.
Mogą być, ale nie dlatego, żeby wynikało to z korupcji, z przekupstwa, tylko z zupełnie innego widzenia państwa,
no tak,
niż reszta władzy państwowej. I dochodzi do schizofrenii.
Proszę państwa, pan mecenas mówił o postawie godnościowej, czy godnej postawie przedstawicieli władz. Maciej Pawlicki mówił o anarchii. To jak nazwać to, na co pozwalają sobie niektórzy przedstawiciele opozycji? I chyba najbardziej takim zapamiętanym momentem z tych ostatnich dni to będzie to, co zrobili najprawdopodobniej byli posłowie Nowoczesnej, pani Schmidt między innymi. Proponuję zerknąć i posłuchać.
Posłom Platformy w błyskotliwości próbowali dorównać byli posłowie Nowoczesnej. Po krótkiej naradzie wpadli na pomysł, że przemycą protestujących do Sejmu w bagażniku posłanki Joanny Schmidt.
W tym momencie powinny te posłanki, jeśli to jest prawdą, natychmiast mieć uchylony immunitet i stanąć przed sądem.
Marszałek Kuchciński wydał ten zakaz, ale nie znamy powodu. No, zaparkowało się poza Sejmem, idziemy teraz na obrady.
Mamy do czynienia z sytuacją bardzo pomysłową, ale jednocześnie bardzo poważnie naruszającą zasady bezpieczeństwa i przepisy porządkowe.
Przy okazji próby przedostania się do Sejmu jedna z protestujących pomalowała sprayem budynek parlamentu.
Ten Sejm już widział w tej kadencji naprawdę bardzo wiele, łącznie z okupacją sali sejmowej, z uniemożliwianiem prowadzenia obrad. Wczoraj mieliśmy kolejny incydent. No, w którymś momencie musi być postawiona również bariera i granica dla tego typu zachowań.
No, mógłbym Państwa długo jeszcze rozbawiać. Pani Maria Nurowska, no nie wiem, taka celebrytka chyba trochę z tej strony opozycyjnej, z kolei stworzyła laleczkę voodoo i pana posła Piotrowicza wbija tam szpilki i życzy mu co najmniej wylewu, jak rozumiem.
I zawału.
Opozycja, mam wrażenie, że im bardziej osamotnione są te grupy, które się pojawiają na przykład pod Sejmem czy w innych miejscach, tym bardziej radykalne.
Ja byłem we wtorek pod Sejmem i oglądałem to. Oglądałem młodych ludzi, którzy podbiegali i symulowali próbę przeskoczenia. To jest wszystko zabawa z ogniem, to znaczy prawdopodobnie wliczona. To znaczy przy iluści tego typu incydentów w końcu dojdzie do jakiegoś, nie wiem, zranienia jakiegoś demonstranta, chociażby wskutek jego próby przeskoczenia przez płot i wtedy rozpocznie się śpiewka pod tytułem bandyci, zraniony albo
no
coś
już,
z tego
wdarła się grupa, jedna pani została zatrzymana przy, czy w okolicznościach malowania Sejmu sprayem, jakieś napisy tam tworzono, więc została zatrzymana przez policję i jest bohaterką prasy lewicowo-liberalnej jako skuta w kajdanki. Ale proszę księdza, jak ksiądz patrzy na tą anarchizację życia publicznego? Czy możemy wskazać kogoś jednoznacznie winnego, czy wszyscy za to jakoś odpowiadamy? Bo takie tony też się zdarzają, prawda? Że uspokójcie się wszyscy. No, czy wszyscy jesteśmy winni temu?
Nie, no w tym momencie, w tym konkretnym momencie to winni są znani nawet w gruncie rzeczy z nazwiska, bo wiadomo, kto tych ludzi w bagażniku samochodów wwoził. Raz można wwieźć protestujących jakiś anarchistów, a innym razem można wwieźć zwyczajnie przestępców, nie wiem, którzy zwyczajnie będą się dopuszczać przestępstw kryminalnych. Są pewne rzeczy, pewne obiekty państwowe, którym należy się ochrona, gdzie trzeba zapewnić bezpieczeństwo. I jest to absolutnie niewyobrażalne chyba w żadnym z parlamentów na świecie coś takiego. No nie wiem, niechby ktoś na
kapitał. W naszym do niedawna, panie Piotrze, ja byłem 2 razy posłem. To za moich czasów, jak się pojawił podchmielony poseł przemawiający o 12 w nocy, to była sensacja na pół roku. Pokazywano w YouTubie, gdziekolwiek, jak on się lekko jąkał. Bo nikomu do głowy nie tak dawno jeszcze nie przychodziło, że można sobie kurnik robić z Sejmu, gdzie majestat Rzeczpospolitej w zasadzie się prezentuje. A teraz druga rzecz. Ja byłem na procesie pana Cyby, o który pan zaczął. Ja reprezentowałem rodzinę zamordowanego Marka Rosiaka. Marek Cyba to był człowiek, którego 2 komisje uznały za zdrowego psychicznie. Pisał wiersze, w aktach były jego wiersze i tylko powiedział tak. Przecież Jarosław Kaczyński był odpowiedzialny za tę katastrofę. Czy Lech Kaczyński, bo w porozumieniu z bratem kazał lądować.
Bo wyczytałem to w gazecie.
I on w to wierzył, po czym ja zapytałem, jakie gazety czytał. Proszę mnie zwolnić z wyliczenia, ale się państwo domyślają, jakie wymienił i to jest w aktach.
Czyli nienawiść.
A na pewno nie niedzielę wymieniał.
Czyli nienawiść
w związku z tym,
czy
idziemy. Ale od razu powiem, ten człowiek w swoim rozumie utrwalił to, co mówili wtedy ważni ludzie w państwie.
Ale
pan pyta o przyczynę. Jeżeli autorytety mówią, że ktoś jest przyczyną katastrofy, to taki człowiek powtórzy to. Jeżeli ktoś ogląda, jak sejmowi, jak posłowie się zachowują, to on się będzie za chwilę tak zachowywał.
Bo tutaj jednak padło pytanie, proszę księdza, jak to zatrzymać?
Jak to zatrzymać? Myślę, że przede wszystkim to również ci, którzy są mentorami tego środowiska. Jeżeli nie dojdzie do pewnego samoograniczenia ze strony mentorów tego środowiska, to może dojść do sytuacji jeszcze bardziej tragicznych, jeszcze bardziej dramatycznych. Nie wiem, no, intencją widać, że intencją opozycji jest wyprowadzenie tego wszystkiego na ulicę, właśnie no, rozpętanie jakiejś przemocy, prawda?
Doprowadzenie do wyborów, bo tak się robi rewolucja.
Tam się interpelacja Parlamentu Europejskiego, Timmermans zaniepokojony, szefowa Trybunału w Karlsruhe żąda interwencji. Wszystko razem się nakrywa.
Maciej Pawlicki.
Ja myślę, że problemem pewnym jest jednak brak stanowczości polskiego państwa. To znaczy, oczywiście...
Płoty trzeba po prostu postawić żeby sobie...
My mówimy o tym z przymrużeniem oka, mówimy, że to cyrk i tak dalej. I zgadzam się z tym, że to jest niebezpieczne, bardzo niebezpieczne, choć nie wygląda na niebezpieczne. Ale po pierwsze...
Ale może się stać.
Tak. Ja myślę, że powinniśmy nazwać tych, którzy przekraczają prawo. Znaczy, jeżeli pani Schering czy Schmidt wwiozła rzeczywiście tych ludzi, którzy namalowali jakieś napisy na Sejmie, no to ona powinna tam stanąć ze szczotą i myć to. Znaczy, powinniśmy mieć taką sytuację, w której widzimy, że polskie państwo działa i że nie boi się być stanowcze wobec nawet drobnych przekroczeń, które grożą katastrofą, choć tego na razie nie widać.
Na razie mamy sytuację, w której zrewoltowane, podburzane, zachęcane przez chociażby dziennikarzy Gazety Wyborczej, żeby przychodzić
no
i tak dalej.
Pan Czuchnowski pisze, trzeba się bić.
Tak. Tylko że mamy sytuację, że ci ludzie są w stanie podejść do marszałka seniora Kornela Morawieckiego, tak, który idzie na salę sejmową, idzie po dziedzińcu sejmowym i mu naubliżać.
Znaczy, to jest
prawie, że doprowadzić do linczu i jeden z reporterów wręcz musiał wzywać policję.
I to jest rzeczywiście
okropne
i odrażające, ale...
Nie, a to nie o to mi chodzi. Jak to możliwe, że do posła można tak podejść,
no
bo
nie,
za chwilę
możliwe.
Ktoś nóż wyciągnie.
No możliwe. No, zróbmy przegląd tego, jakich słów używa były prezydent, czy wielu polityków opozycji.
Ja pytam, że o sytuację, w której mamy oczywisty, zrewoltowany tłum na zewnątrz, bardzo agresywny i nie ma zabezpieczenia.
No to jest oczywiście wina polskiego państwa, Straży Marszałkowskiej, policji. Naprawdę oczekujemy stanowczości. Udało się uniemożliwić tego rodzaju prowokacje przy miesięcznicach smoleńskich. Zróbmy to na stałe przy najważniejszych instytucjach polskiego państwa. Ja nie chcę, żeby działy się takie rzeczy. Ja nie po to płacę moje podatki na policję i pensję posłom, żeby to się tak odbywało. Ja chcę uwagi i skuteczności.
Czytajmy konstytucję. Właśnie tę, której wszyscy bronią. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło i wolności praw człowieka. Jest jej ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Na naszych oczach dokonało się najbardziej brutalne i bezpośrednie naruszenie konstytucji, na które ani pani sędzia Gersdorf, ani sędzia Iwulski, ani sędziowie z Krakowa, żaden autorytet nie zareagował, bo to jest dopiero zdeptanie konstytucji, gdyż to jest jedyny przepis konstytucji, którego nie było w poprzedniej. On jest dopiero nowością w tym ustroju. Poszanowanie godności człowieka, którą to godność zdeptano. Bez sensu. Ta kobieta, nie oceniam urody, ale w ogóle nie wiedziała, do kogo mówi. A choćby mówiła do zwykłego, starszego pana, gwałci konstytucję bardziej niż wszyscy profesorowie prawa razem są
tu
w stanie
problem
wykazać.
Chyba jest taki, że obecnie rządzący boją się zarzutu, że są, jakby uwierzyli w to, że to może być skuteczne, to, że się odgradzają od obywateli.
No, przepraszam, No, to nie bierze się znikąd jednocześnie. No, ten rząd staje wobec tak zmasowanej krytyki na Zachodzie, że no, stara się unikać każdej sytuacji, w której właśnie te efektowne zdjęcia, przecież wiadomo, że można wybrać kadr, w którym jest sugestia, że duży, zwalisty policjant szarpie jakąś niewielką kobietę i natychmiast powstaje ikona, którą później wszystkie telewizje na świecie. Więc no też nie abstrahujcie od tego, panowie.
Dobrze,
ja się zgadzam, że trzeba uważać z interwencjami policyjnymi. Nie wiem, nie jestem prawnikiem.
Policja musi być na tyle sprawna, żeby działać sprawnie, ale bez przesady.
No tak, ale doszliśmy do sytuacji, w której wściekli ludzie otoczyli posła Kornela Morawieckiego. I ja mam poczucie, że gdyby któryś z tych wściekłych ludzi miał nóż, a może to już dojść do tej sytuacji, to wtedy byśmy rozmawiali inaczej. Więc rozumiem to zastrzeżenie, ale są jakieś granice.
Skoro do tego nie doszło, natomiast rzeczywiście pani Maria Lempart lżyła i blokowała drogę panu Morawieckiemu i wyglądało to strasznie.
Tak, ksiądz Kadryziński kończy ten punkt.
Jeszcze jedno, proszę panów, ja rozumiem, tylko sytuacja taka. Policjanci oczywiście interweniują jak mogą, jak potrafią. Natomiast jeżeli sami przedstawiciele władzy ustawodawczej, bo to są posłowie, którzy łamią prawo w miejscu pracy, w ich miejscu pracy. Tu jest coś koślawe. W tym znaczeniu, że nie ma żadnej metody. Według mnie poseł, który łamie w sposób tak drastyczny, naruszając bezpieczeństwo Sejmu, łamiąc regulamin Sejmu, tu nie chodzi o jego działalność polityczną, o jego poglądy. Czy immunitet poselski powinien obejmować tego typu wybryki? No, po prostu.
I dodajmy, a jeżeli sędziowie jednego z sądów wpinają sobie oporniki w klapę, czyli noszą symbole oporu przeciwko komunistycznej, bandyckiej władzy. I oni uważają, że w ten sposób demonstrują swój opór przeciwko demokratycznej władzy w demokratycznym państwie i nikt na to nie reaguje. Ja założyłem tu sobie odznakę, którą dostałem, która daje mi może tytuł, żeby mówić o państwie za zasługi dla niepodległości. I ja zwracam się do tych sędziów. Chcę wskazać, że za taki opornik kiedyś to się wylatywało z roboty i w ogóle nie było gadania.
Albo pałowanie.
I nikt, albo pałowali. A nikt nie ma prawa mówić o faszystowskim państwie obecnie, czy nie. Demokratycznym czy innym,
który chciał
łącznie z sędzią, który musi być pozbawiony emocji.
Człowiek, który skazał byłych szefów CBA. Wiemy, że chciał knuć ze znanym dziennikarzem w sprawie obalenia rządu, chciał podpowiadać, jak to lepiej zrobić. Wiemy, że kłamał na temat tego, że rzekomo włamano mu się na konto internetowe. Wiemy, że przed wydaniem wyroku na byłych szefów CBA konsultował się z ekspertem Platformy Obywatelskiej zupełnie poza procedurami. I co? I nic. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego tematu. Sytuacja na wsi nie jest wesoło. Mamy bardzo alarmistyczne informacje o tym, że rolnicy, że sadownicy, że plantatorzy dostają po prostu żenujące ceny za to, co wyprodukowali w wielkim trudzie. Jest jakaś próba reakcji rządu, czy wystarczająca? Zobaczmy, posłuchajmy, a potem zapytamy naszych gości, czy wystarczająca.
PSL nigdy nie stał za rolnikami. Nigdy nie było to w centrum jego zainteresowania. Jest klasyczną partią, która dba o rozwój własnej partii.
W poprzedniej ekipie to wiadomo, co się działo, nie? A teraz, w tej chwili, coś się zaczyna dziać i to przynajmniej w dobrym kierunku.
PSL sprzedało większość zakładów przetwórstwa spożywczego, doprowadzając nas dzisiaj do takiej właśnie sytuacji, w jakiej jesteśmy.
Nie ma rządu, któremu się wszystko udało w sprawach rolnictwa. Nie ma takiego rządu. I my też nie uniknęliśmy, mieliśmy niedociągnięcia.
Chcemy zaproponować kontrakty w poszczególnych okresach roku, odpowiednio wcześnie w procesie wegetacyjnym, tak żeby rolnicy mieli względną przewidywalność, jeśli chodzi o ceny.
Czy to wystarczy? Czy uda się złamać te zmowy cenowe, o których też mówił premier Mateusz Morawiecki? Czy ten pakt, projekt, który zaproponował rząd, wystarczy, żeby naprawić sytuację? Z drugiej strony mamy też wskazanie, jak wiele prywatyzacji przemysłu spożywczego dokonano od lat 90. To wszystko znalazło się w obcych rękach. Właściwie państwo, Polska nie ma żadnych narzędzi, żeby to regulować. Ba, to w ogóle nie jest właśnie, podkreślam, w polskich rękach. Ksiądz Kadryziński, jak ksiądz na to patrzy? Czy ksiądz też widzi sytuację niepokojącą, jeśli chodzi o wieś?
Sytuacja jest niepokojąca z dwóch przyczyn co najmniej. To znaczy pierwsza sprawa to czysto ekonomiczna, a druga sprawa to cywilizacyjno-kulturowa. Dlatego, że nie oszukujmy się, polska wieś była przez wieki ostoją polskiej tożsamości. I dla komunistów, którym nie udało się do końca skolektywizować i zniszczyć polskiej wsi, zawsze było to solą w oku. Polska wieś jest ostoją także tradycji chrześcijańskiej, tradycji narodowej. I to, o to też trzeba dbać. Natomiast od strony czysto ekonomicznej, ja nie wiem, czy nasi widzowie wszyscy mają świadomość tego, co się dzieje. Do nas, do redakcji zgłosił się niedawno wójt gminy Błędów, który zaprasza wszystkich, którzy chcą na Wiśnie do gminy Błędów. Wystarczy zebrać, jeżeli ktoś zbierze 10 kg wiśni, 7 kg bierze dla siebie, natomiast 3 kg niech zostawi tylko właścicielowi. Proszę państwa, jeżeli kilogram wiśni w tej chwili jest w skupie przyjmowany po 80-90 groszy, to nawet Ukraińcy już nie chcą tych wiśni zbierać. Nie możemy sobie nazwać. Oprócz tego, że zniszczono polskie przetwórstwo, to dodajmy jeszcze jedno. Zniszczono także polski handel. W tej chwili także duże sieci handlowe dyktują polskim rolnikom ceny. I ceny absolutnie nie do przyjęcia, bo one nie pokrywają nie tylko kosztów produkcji, one nie pokrywają kosztów zbioru owych owoców nawet. Więc
ale jak to się dzieje? Bo możemy zrozumieć, że wskutek przechowywania żywności, jej przetworzenia, że jej cena rośnie. Ale dzisiaj ta wiśnia kosztuje te parę groszy, te kilkadziesiąt groszy.
To tak, ona kosztuje u producenta 90-80 groszy.
Tak, tyle dostaje rolnik, ale jak pójdziemy na bazar, to płacimy 10 razy więcej.
No więc właśnie, nie? A jak pójdziemy do hipermarketu, to zapłacimy jeszcze więcej.
A pytanie jest tylko takie, czy chcemy pomagać rolnikom, którzy liberał powie, no trudno, była susza, to stracił. A pytanie, czy solidaryzm społeczny, który jest wpisany także w tą konstytucję, o której ciągle wszyscy mówią, nas obowiązuje i skłania do tego, żeby pomagać rolnikom. Tak
ale
jak
to nie jest pomaganie rolnikom, to jest uzdrawianie państwa. Dobrze. To znaczy sytuacja, w której kilkanaście groszy kosztują jabłka i kilka złotych kosztują przy sprzedaży, oznacza, że państwo jest chore i trzeba to natychmiast naprawić. Szkoda, że straciliśmy te dwa lata w tej sprawie, ale to jest kolejny przejaw tego, co z Polską zrobiono przez ostatnie 20 parę lat.
Dobrze, że w piątek wykupiono Stocznię Gdańską na tej samej zasadzie.
To jest też kolejny przykład.
Pieniędzy ratuje się coś, co było symbolem, ale nie tylko elementem gospodarki.
To jest też kolejny przykład na to, że ten rząd moim zdaniem musi sobie zdawać sprawę, że nie ma tematów, nie ma obszarów, które może sobie odłożyć. Tak, patologie go dogonią.
Jeszcze jedno w tej materii. Pierwsza sprawa. Cały czas, to tylko przypominamy, polscy rolnicy dostają mniejsze dotacje, niżeli rolnicy z innych krajów zachodnich Unii. I kolejna sprawa. Myśmy teraz wchodzimy w bardzo niebezpieczny program, ponieważ Polska ma się przyczynić do rozwoju w ramach pomocy międzynarodowej, do rozwoju rolnictwa i sadownictwa na Ukrainie. Nie wiem, oczywiście Ukrainie trzeba pomagać. Nie ma co do tego wątpliwości. Nas nie wiem, czy nie jest to kwestia tworzenia sobie dodatkowej konkurencji w Europie.
Ale
w tej chwili...
200 parę tysięcy złotych.
Tak. Chyba nie. Tutaj chodzi o udostępnienie pewnych sadzonek, pewnych technologii, pewnych rzeczy. Nie chodzi o pieniądze.
Ale współpraca międzynarodowa jest
potrzebna. Panie redaktorze, zgoda. Jest potrzebna. Tylko zobaczmy, kiedy firma Fiat włoska miała problemy po 2008 roku, to co zrobiono? Produkcję Pandy wycofano do Włoch, choć tam było drożej.
Powstało pytanie, czy dopłacać do Stoczni Gdańskiej. Był taki przewodniczący Gałązkowski czy Gałęzowski. Jak go wyśmiewano w państwie? Jak premier Tusk robił z niego durnia? Gałęzowski. Przecież żal tego człowieka był. On miał rację. Po latach niech ktoś powie, że on walczył o to, co jest elementem naszej...
Prawo i Sprawiedliwość rezygnuje z planowanego zakazu hodowli zwierząt futerkowych. To jest dobra informacja?
Ja myślę, że to było trochę uważane za jakieś dziwactwo. Jakieś echo takiego bardzo dużego wyczelenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego na los zwierząt. To była duża branża, która jednak groziła jej całkowita anihilacja. No, sytuacja, w której jednak ileś tysięcy ludzi, którzy z tego żyją, nagle dowiadują się, że ich przemysł znika.
Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz musimy powiedzieć, bo rozwikłana została dzięki panu posłowi Krzysztofowi Mieszkowskiemu zagadka naszego słabego występu na Mundialu. Nie mogę tego pomimo czasu, który nas goni, pominąć. Proponuję posłuchać, zobaczyć. To ważne.
Jest jeszcze jedna ważna, istotna sprawa, a być może jedna z fundamentalnych dla przyszłości Europy. Chodzi o uchodźców i emigrantów. Polska, jak wiadomo, w tej sprawie zachowuje się strasznie. Zamknęliśmy drzwi przed uchodźcami. Zygmunt Bauman mówi, że stoją w naszych drzwi. Być może polska drużyna była tak słaba, bo po prostu zabrakło nam piłkarzy pochodzących z Afryki czy z Azji.
Pan mecenas mówi, że głównie z Senegalu. Dlaczego, panie mecenasie?
No bo to jest takie gadanie, które publicznie przechodzi, bezkarnie zupełnie i które rodzi naśladowców, bo potem na dziesiątkach grilli się opowiada o tym, no rzeczywiście jakby przyjąć więcej uchodźców, to byśmy wygrali mundial, taki jeden reżyser.
Ja myślę, że na dziesiątkach grilli to się śmieją z takiego
tezy. A na dziesiątkach nie i się mówi tak, oni powariowali w ogóle w tej władzy. Wczoraj znajomy adwokat w sądzie mi mówi tak, panie Mareczku, popieram każdego, kto jest przeciwko tej władzy. Ja mówię Gawłowskiego też, no to cześć.
Dobrze, Maciej Pawlicki.
Ja pamiętam, kiedy wprowadzaliśmy też Piotr był wtedy w naszej drużynie w 90-tych latach Wojciecha Cejrowskiego do telewizji, to w jednym ze swoich programów WC Kwadrans on wygłosił taki felieton, dlaczego tak murzyni szybko biegają, że mają inny układ stopy i pokazywał to na jakimś wykresie, że mają inny kształt stopy. Oczywiście śmiechom i żartom nie było końca i uznano to za głęboko rasistowskie przez środowisko pana Mieszkowskiego. Natomiast rzeczywiście no to jest uwaga bardzo, bardzo śmiała. To znaczy, że kolor skóry decyduje o poziomie sportowym. Pan Mieszkowski rozumiem, że będzie konsekwentny w tym i będzie mówił, że należy rozgrywać inaczej inne mistrzostwa.
Albo parytety
zachowywać. Tak. Ja też jestem ciekaw, jak to jest możliwe, że tak długo Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata rozgrywane są tylko dwóch płciach, bo rozumiem, że pan Mieszkowski zaproponuje, żeby tych płci było więcej.
Że lewica, która nerwowo reaguje na określenie rasa, tutaj w tym wypadku stosuje metodę postrzegania piłkarzy według rasowego.
Proszę państwa, bardzo dziękuję. To był Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Pozdrawiamy stacje, które nas transmitują. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Wija w Rzeszowie, Maciej Pawlicki, ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję. Mecenas Marek Markiewicz, redaktor Piotr Semka i Michał Karnowski. Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia.